skoro jesteśmy przy historii kolei. 89 rok, Polska odzyskuje niepodległość. Jak mawiają specjaliści od kolei, polska kolej zaczyna upadać. Do tej chwili mamy jeszcze taką czkawkę, bo się okazuje, że zaprzestano inwestycji. Wiele tras zostało zamkniętych, w tym bardzo ciekawych, widokowych. Można było na przykład w Sudetach dojechać do naprawdę wielu miejscowości. W tej chwili na całe szczęście zaczyna być to dostrzegane przez władze kolejowe, bo można na przykład do Kudowy dojechać pociągiem, można do Szklarskiej Poręby dojechać.
To chyba od niedawna, bo ja pamiętam jeszcze kilka lat temu próbowałem się dostać do Kudowy i jakoś koleją nie szło. Jeżeli rzeczywiście oddano z powrotem to połączenie lokalne, to bardzo dobrze. Ale to nie tylko tam, to nie tylko na Dolnym Śląsku, to na Mazurach, ile jest takich miejsc, gdzie można było kiedyś dojechać koleją, później obcięto te możliwości. Tak, to prawda. Po 89 roku rzeczywiście dokonano tak naprawdę kastracji polskiej kolei. To jest straszne, ale można tak powiedzieć. Zaprzestano całkowicie wszelkich prac, wszelkich innowacji, jeżeli chodzi o polską kolej. Zlikwidowano całą masę połączeń lokalnych i nie tylko lokalnych, w ogóle połączeń. Zlikwidowano mnóstwo, jeżeli chodzi o tabor kolejowy. Pociągi poszły na żyletki. Czasami używano je w sposób zupełnie paranoidalny, może i potrzebny, ale zupełnie bezsensowny. Chociażby brat bliźniak naszej Salonki Bieruta, który został użyty jako przecięty na pół i użyty jako dom dla powodzian, dla dwóch rodzin. Oczywiście szczytny cel, tak? Tylko że szkoda wagonu, który w 1938 roku został przez Polaków w Cegielskim w Poznaniu zrobiony. Można było wykorzystać co innego. Także fakt jest faktem. To, co się zrobiło z polską koleją po 89 roku, woła o pomstę do nieba. Natomiast teraz staramy się to widać to rzeczywiście, że teraz staramy się jakby to odbudować. To trochę będzie trwało jeszcze, podejrzewam, ale inwestycje trwają. Ja tu mam najlepszy przykład, czyli koleje mazowieckie, tak, które w tym roku świętują swoje dziesięciolecie. Mieli tu u nas wystawę. Ja widziałem te pociągi, od których oni zaczynali i te, które mają dzisiaj. To jest tylko 10 lat. Wbrew pozorom to jest wcale nie tak dużo. A skok cywilizacyjny jest po prostu gigantyczny. Zaczęli od siódemek, mają w tej chwili flirty. Więc można w ten sposób odbudowywać polską kolej. Inną kwestią jest to, że to rozczłonkowanie się tych wszystkich spółek kolejowych i tak dalej. Z jednej strony może to dobrze robić na takie lokalne właśnie połączenia kolejowe, ale jeżeli chodzi o globalne połączenia, to dochodzi do różnych takich zawirowań, które też mogą opóźnić pewne działania. Najlepszym dowodem jest chociażby to, co się dzieje chociażby w zimie, kiedy są te opóźnienia na Śląsku, tak? Kiedy koleje śląskie mają problemy, a PKP jako takie nie ma możliwości nawet im pomóc, bo to już jest inna spółka. Powiedzmy jeszcze w latach przed 89 rokiem, kiedy to jednak było w miarę scentralizowane, wyglądało to trochę inaczej, jednak to PKP było firmą na tyle potężną, że było w stanie zagwarantować swoim podróżnym w innych częściach kraju jakąś pomoc w takich sytuacjach. Ale to jest niestety to, co się stało po 89 roku, kiedy brak finansowania kolei, brak zainteresowania władzy koleją spowodowało, że ta kolej musiała się ratować właśnie w ten sposób, dzieląc się chociażby na mniejsze spółki, co powoduje właśnie takie, a nie inne problemy. Liczę na to, że w najbliższe lata się to troszeczkę zmieni i te spółki będą się rozwijały, tak jak chociażby właśnie koleje mazowieckie czy koleje śląskie, które w tej chwili też już całkiem dobrze funkcjonują i mają coraz lepszy tabor, coraz ładniejsze składy. W tej chwili to idzie w dobrym kierunku. Na całe szczęście, bo był moment, że była to pełna załamka.
No i też koleje mazowieckie, o których pan wspomniał, mają teraz jeden z najszybszych składów pasażerskich polskiej produkcji Newagu, który parę tygodni temu pobił rekord prędkości na centralnej magistrali kolejowej, ale było to zaznaczone, że to jest właśnie polski produkt.
Zgadza się. To, co mówiliśmy wcześniej, wracamy do tego. Na całe szczęście, że idziemy w kierunku polskich produktów, rezygnujemy w dużej mierze z tych zachodniej myśli technicznej czy z południowej myśli technicznej, o wschodniej już nie wspominam, inwestujemy w to, co nasze. Tutaj najlepszym dowodem jest właśnie chociażby PESA, tak, która jest firmą, która, mówię, tak jak powiedziałem, oni bazują technologicznie na różnych rozwiązaniach zachodnich, ale jest to polski produkt od początku do końca i miejmy nadzieję, że polska kolej pójdzie w tą stronę, czyli wróci do tych swoich tradycji właśnie technologicznych i inżynierskich, które tak naprawdę od 1842 roku, od czasów linii warszawsko-wiedeńskiej w tej polskiej kolei są i oby tak było dalej.
Panie Hubercie, to teraz kolejny temat, który chciałbym rozpocząć. Ja wiem, że nie zdążymy o wszystkim opowiedzieć, ale wspomnieliśmy o maszynistach, wspomnieliśmy o pomocniku, wspomnieliśmy też o osobach, które towarzyszą właśnie maszyniście, ale nie wspomnieliśmy o tej rzeszy ludzi, którzy odpowiadają za to, byśmy bezpiecznie dojechali od stacji, na której wsiadamy, do stacji, do której podążamy. To między innymi dyżurni ruchu, to osoby, które czyszczą ten wagon, to osoby, które odpowiadają za bezpieczeństwo, sprawdzają stan techniczny tych wagonów, naprawdę rzesza ludzi. Z tego, co czytałem, w najlepszym czasie na sieci PKP pracowało 400 tysięcy kolejarzy. Ta liczba jest oczywiście teraz mniejsza, ale ci ludzie są w dalszym ciągu potrzebni.
Oczywiście, że tak. To była gigantyczna masa ludzi, ale to tylko dlatego, że proszę o tym pamiętać, że pan wsiada do pociągu i pan widzi kogo? Konduktora, ewentualnie zawiadowcę na stacji i panie sprzątające, które gdzieś tam się przemieszczają po wagonie lub po peronie. Ale żeby taki pociąg mógł wyjechać, to jest potrzebny jeszcze właśnie dyżurny ruchu, cała obsługa stacji, cała obsługa toru, dróżnicy po drodze, tak, dzięki którym ten pociąg bezpiecznie przejeżdża przez kolejne przejazdy, cała obsługa techniczna. Ci panowie, co tak chodzą i pukają czasami w koła, co czasami człowiek śmieje, że to tak denerwujące jest dość mocno, ale oni są niezbędni, bo tylko dzięki nim ten pociąg bezpiecznie może przejechać. Także do obsługi takiego składu to jest kilkadziesiąt osób jednego składu. Kilkadziesiąt osób jest potrzebnych, czasem nawet kilkaset. Więc wcale się nie ma co dziwić, że 400 tysięcy to jest nic. Na rozwój polskiej kolei w latach po II wojnie światowej, powiedzmy w latach 70., bo podejrzewam, że takie dane pan cytuje, to wcale nie było za dużo. A z drugiej strony proszę pamiętać, że to jest gigantyczna społeczność, mówię o kolejarzach, która nie tylko funkcjonowała w ramach samej kolei. To były rodziny kolejarskie, to były kluby kolejarskie, to byli sportowcy w dużej mierze związani z koleją. Pani Irena Szewińska, chociażby nasza złota medalistka, pracowała na stacji Warszawa-Gdańska. Pan Władysław Komar, nasz medalista, był również kolejarzem. Pan marszałek, mistrz motorowodniacki, także wywodzi się z klubu kolejarskiego, z Polonii Warszawa. Lech Poznań, proszę bardzo, klub kolejarski, tam przez wiele, wiele lat startowali kolejarze, ludzie związani z koleją. Więc ci kolejarze jako tacy, to nie są tylko ci panowie w mundurach, którzy chodzą po pociągu, ale to są również ludzie, którzy zajmują się całą masą różnych innych rzeczy, po pracy oczywiście, ale tak, to jest wielka, wielka rzesza ludzi, która ma swoje związki, swoje stowarzyszenia, swoje kluby sportowe, no, swoją gigantyczną, turystyczną tradycję. Kolejarze w dużej mierze zajmowali się przez wiele, wiele lat turystyką, zorganizowaną turystyką. I to dzięki nim w dużej mierze mamy szlaki turystyczne wyznaczone, mamy różnego rodzaju punkty widokowe wyznaczone, bo to właśnie oni się tym zajmowali po II wojnie światowej, kiedy ten nimb kolejarstwa, że tak powiem, był największy.